To podsumowanie dnia wtorku 2 kwietnia. Hasła klucze dziś to święta z pandemią, napięcie na wschodzie, przetarg na ratownika i obudzona niedźwiedzica. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczynamy jak zwykle od bilansu pandemii. Mamy tygodniowy spadek liczby zakażeń, ale najgorsze może dopiero nadejść. Tak ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Dziś resort podał, że poprzedniej doby zanotowano ponad 30,5 tysiąca zakażeń, niemal 500 ofiar śmiertelnych. To liczby niższe niż przed tygodniem i to pierwszy w obecnej fali taki spadek. Krzysztof Berenda o tym, dlaczego wobec tego resort zdrowia nie cieszy się z takiego wyniku.
Po pierwsze dlatego, że nie ma pewności, że to jest stała tendencja, że to nie jest tylko jednorazowy przedświąteczny spadek. Po drugie, jeżeli przez święta nie zachowamy ostrożności, to możemy się pozarażać i znowu liczba zakażeń skoczy. Po trzecie, o ile liczba zakażeń teraz spada, to dopiero przed nami jest szczyt liczby osób w szpitalach oraz grozi nam niestety szczyt liczby zgonów.
Za wzrostem skali zakażeń będzie podążała w granicach tygodnia, dwóch tygodni skala wzrostów obłożenia łóżek szpitalnych.
Tak ostrzega Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia.
W maju będziemy mogli mówić o luzowaniu restrykcji, przewiduje profesor Till Krieger. Naukowiec kieruje wrocławską grupą zajmującą się szacowaniem tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Jego zdaniem nieprędko będziemy mieć małą liczbę dziennych zachorowań. Dodaje, że na to, czy w wakacje będziemy mieli więcej swobody, wpływ będzie miała również szybkość szczepień.
W następnym tygodniu możemy jeszcze raz trochę wrócić do liczby 35 tysięcy, ale że wrócimy do 5 tysięcy codziennie, to ja nie myślę, że w kwietniu to jest możliwe. W kwietniu ja nie widzę żadnych szansy, żeby kończyć ten lockdown. A czy będzie tam w lato taka czwarta fala, bo za późno znowu będziemy reagować, to zależy naprawdę, jak szybko dojdą inne warianty, które są bardziej zaraźliwe, mają wyższą śmiertelność.
Problemy ze stroną pacjent.gov.pl. Jeżeli ktoś próbuje się zalogować profilem zaufanym, to strona zazwyczaj nie działa. Takie problemy pojawiły się dziś rano. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera odpowiedzialny za program szczepień, później za to przepraszał.
Jeszcze raz chciałbym wszystkich, którzy byli narażeni na to, przez to na kłopoty, przeprosić. Tak jak wczoraj zapowiadałem, udało nam się tuż przed północą system uruchomić i wszystkie kanały, którymi można się rejestrować, w tej chwili już działają. Ta rejestracja została wznowiona dla wszystkich osób, przede wszystkim dla seniorów i osób powyżej 60 roku życia, których namawiamy do tego, żeby się zapisywali na konkretne terminy. Tych terminów mamy w tej chwili bardzo dużo, natomiast ruszyła również możliwość rejestrowania się dla osób, które złożyły deklarację gotowości zaszczepienia się za pośrednictwem formularza elektronicznego w styczniu, w lutym czy w marcu, w kohorcie wiekowej między 40 a 59 rokiem życia. To jest grupa około 680 tysięcy osób.
Teraz o deweloperze, który wbrew nakazowi nie rozmontował żurawia budowlanego, uniemożliwiającego lądowanie śmigłowców ratunkowych przy szpitalu Narutowicz w Krakowie. Opowie o tym nasz reporter Marek Wiosło.
Inspektorzy nadzoru budowlanego podjęli dziś próbę skontrolowania miejsca budowy i postępu prac rozbiórkowych żurawia budowlanego. Na budowie jednak nikogo nie zastali. Jest ona całkowicie zamknięta, mówi Andrzej Macałka, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie.
Inspektorzy przyjechali na teren budowy. Niestety teren budowy jest zamknięty, nie ma tam żadnych pracowników i nie widać żadnych ruchów, żeby inwestor dobrowolnie rozpoczął demontaż.
Wczoraj inwestor, firma Angel Poland, dostała od wojewody małopolskiego nakaz rozbiórki żurawia pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Prace rozbiórkowe powinny zacząć się od razu po otrzymaniu takiego pisma. To dlatego budowę chcieli dziś skontrolować inspektorzy. Jak się jednak okazuje, inwestor od wczoraj analizuje nakaz o natychmiastowej rozbiórce. Postępowanie wyjaśniające wszczęła już krakowska prokuratura. Od wtorku z tego powodu przy szpitalu nie mogą lądować żadne śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
Kara więzienia grozi zatrzymanemu wczoraj 32-latkowi, który wraz z dwoma osobami, ich do tej pory nie zatrzymano, w szpitalu w Toruniu filmował bez maseczki korytarze i sale chorych. Twierdził, że suweren przyszedł na kontrolę i sugerował w swoim filmie, że informacje o pandemii są przesadzone albo wręcz nieprawdziwe. W tym filmie pokazał kilka oddziałów szpitala i pielęgniarki, z których część również nie miała maseczek. Dziś postawiono mu zarzuty w toruńskiej prokuraturze. Jakie? O tym Kuba Kaługa.
Sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, co miało związek z przemieszczaniem się bez odpowiednich środków ochrony przez oddziały chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i onkologii oraz covidowy. To oraz złamanie innych obostrzeń według wyliczeń prokuratury było szczególnie niebezpieczne dla co najmniej 164 osób, pacjentów i personelu przebywającego w szpitalu. Drugi zarzut dotyczy naruszenia miru domowego, co ma związek z samym nieuprawnionym wejściem na teren szpitala. Trzeci dotyczy kierowania gróźb karalnych podczas wczorajszej wizyty w Toruńskim Urzędzie Miasta. Podejrzany, jak informuje Andrzej Kukawski, rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu, nie przyznał się do winy, a śledczy złożyli wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
W śledztwie prowadzonym przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie dziś postawiono zarzuty ustawiania przetargu na dostawę dla marynarki wojennej okrętu ratowniczego Ratownik. Te zarzuty dotyczą czterech osób, trzech wojskowych i wiceprezesa stoczni. Zamówienie na ten statek warte było 1,5 miliarda złotych. Więcej na ten temat wie Krzysztof Zasada.
Wśród podejrzanych oficerów dwóch było członkami komisji przetargowej w Inspektoracie Uzbrojenia. Jeden pracował dla koncernu zbrojeniowego. Oprócz nich zarzuty ma jeszcze wiceprezes stoczni remontowej, oferenta w tym postępowaniu. Zarzuty dotyczą przekraczania uprawnień, fałszowania dokumentacji, przyjęcia łapówki i ujawnienia informacji z postępowania. Według prokuratury, która działała na podstawie materiałów służby kontrwywiadu wojskowego, podejrzani podmienili dokument w ofercie złożonej przez jedną ze stoczni. Nowy dokument zawierał dane dotyczące okrętu zgodne z warunkami przetargu. Te dane były jednak sfałszowane, a okręt w rzeczywistości nie spełniał wymogów specyfikacji.
To podsumowanie dnia, piątku 2 kwietnia, a w nim teraz o wczorajszym spotkaniu liderów politycznych Węgier, Włoch i Polski w Budapeszcie. Celem rozmów Viktora Orbana, Matteo Salviniego i Mateusza Morawieckiego było powołanie nowego europejskiego sojuszu politycznego. Jakie są szanse na sukces takiego przedsięwzięcia? Oto nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek pytał politologa profesora Sławomira Sowińskiego.
Politolog przyznaje, że jest miejsce na nowe inicjatywy, szczególnie po wyjściu z Europejskiej Partii Ludowej, partii Viktora Orbana i opuszczeniu przez Brytyjczyków EKR. Są jednak inne, konkurencyjne ruchy, które mogą zająć to miejsce.
Pewnie znacznie większe szanse na budowę takiej trzeciej siły mają czy to Zieloni. Ja zwracam uwagę, że w tej chwili Zieloni są bardzo, bardzo mocni w Niemczech. I też w ogóle idzie, bym powiedział, przez Europę taka fala zainteresowania ekologią.
Sowiński dodaje, że każdy z polityków ma swój interes w budowie nowego ruchu. Orban chce być liderem w naszej części Europy, Salvini próbuje odbudować pozycję polityczną, a Morawiecki pokazać, że PiS ma inny przekaz oprócz walki z pandemią. Trio dzieli też stosunek do Rosji, dodaje ekspert.
Dowództwo sił amerykańskich w Europie ogłasza stan alertu w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy separatyści i siły rządowe ukraińskie coraz częściej wymieniają. Teraz zobacz. Dowództwo sił amerykańskich w Europie ogłasza stan alertu w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Coraz częściej dochodzi tam do wymiany ognia między prorosyjskimi separatystami i rządowymi siłami ukraińskimi. Ukraina protestuje przeciwko przesunięciom sił rosyjskich po wschodniej stronie granicy, a rosyjskie media informują o dostawach amerykańskiej broni dla ukraińskiej armii. Nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski pytał szefa Ośrodka Studiów Wschodnich Adama Eberharta o to, czy napięcie może się przerodzić w regularną wojnę.
No, na tym etapie mamy do czynienia z wojną informacyjną, która jest wzmacniana przez pewne demonstracyjne działania ze strony zarówno sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, również deklaracji polityków rosyjskich, ale również strony ukraińskiej. Trochę jest takie budowanie napięcia. Napięcia, które też pamiętajmy, na Donbasie ono się utrzymuje od lat, więc pod tym względem ta sytuacja pewnej sinusoidy, gdzie mamy okresy wzmożenia i większych emocji, większego napięcia i stosunkowo uspokojenia, ona się pojawia, no ale niestety oczywiście wiadomo, że przy takim natężeniu mobilizacją sił zbrojnych, każda nawet wojna informacyjna, ona ma potencjał, aby się przekształcić w dodatkowe działania o charakterze stricte militarnym.
No więc właśnie, na ile realna jest groźba eskalacji tej konfliktu, czy też skończy się na tym prężeniu mózgu?
Znaczy, też trzeba pamiętać o tym, trzeba rozróżniać działania, które mają charakter rutynowy. No, jak po pierwsze kwestie szkoleniowe, to że armia rosyjska ćwiczy siły w Donbasie, te dwa korpusy zmechanizowane, one tak naprawdę de facto to są operacyjnie część rosyjskich sił zbrojnych, podporządkowane dowództwu w Rostowie nad Donem. I tutaj nie ma szczególnie większej aktywności, też pobór wiosenny się rozpoczął, ale też pojawiały się pewne nowe aspekty, na które trzeba, które należy śledzić, tak jak na przykład mobilizacja rezerwistów w Donbasie. Ja chcę podkreślić jedną rzecz, to znaczy tam jest na tyle dużo rosyjskich sił zbrojnych, to jest około armia ta w Donbasie, te dwa korpusy, to jest 30 tysięcy żołnierzy, że można eskalować konflikt zbrojny również bez dosyłania dodatkowych sił zbrojnych do dodatkowych żołnierzy, więc tutaj pamiętać należy o tym wymiarze informacyjnym. Rosjanie domagają się od Ukrainy uznania separatystów, przeprowadzenia wyborów w Donbasie bez przekazywania Ukraińcom kontroli nad granicą. I taką mamy do czynienia z taką próbą siły, próbą wzajemnego zastraszania. Na tym etapie, na dzień dzisiejszy, podkreślam, to się może zmienić, ilość ostrzałów jest większa, ale nie jest dramatycznie większa. Tutaj mówimy o około 180 ostrzałach miesięcznie na pozycji, na linii frontu, podczas gdy w poprzednich miesiącach to było kilkadziesiąt do stu.
Wymiana ognia trwa, a minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stanowczo, spokojnie tłumaczy, że ci, którzy będą próbowali wywołać nową wojnę w Donbasie, doprowadzą do zniszczenia Ukrainy. Panie dyrektorze, wyjaśnijmy jeszcze może, jak w tej sytuacji mają zachować się, czy też powinny zachować się polskie władze.
Tak, znaczy to oczywiście ta wypowiedź Ławrowa, która formalnie jest uspokajająca, ona tak naprawdę ma charakter zaogniający.
Jest dokładnie. To jest próba grożenia,
to jest takie mruganie okiem, grożeniem palcem, że jesteśmy gotowi do działań niestandardowych, jeżeli Ukraina nie będzie szła na ustępstwa. Jeżeli chodzi o stanowisko polskie, no to ono jest absolutnie spójne ze stanowiskiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, państw NATO, Unii Europejskiej. Po pierwsze, żadnych jednostronnych ukraińskich ustępstw, jeżeli chodzi o Donbas. Po drugie, powiązanie rozwoju procesu pokojowego w Donbasie z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską, które powinny być utrzymane tak długo, jak Rosja nie będzie wypełniała swoich zobowiązań. A po trzecie, próba kierowania do obu stron pewnych oczekiwań dotyczących deeskalacji, bo też pamiętajmy to, o czym chcę podkreślić, że niebezpieczeństwo obecnej sytuacji wynika z faktu, że może ona leżeć w interesie zarówno strony rosyjskiej, jak i niektórych polityków u władzy w Kijowie, którzy również rozbudzony konflikt w Donbasie mogą wykorzystywać i mogą traktować jako pewne narzędzie wzrostu swojej popularności w kraju.
To podsumowanie dnia 2 kwietnia w Kościele Katolickim. To był Wielki Piątek, dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Adoracja krzyża dziś odbywała się z ograniczeniami.
Zachęcamy także do modlitwy w kościołach domowych, w rodzinach. Pomimo wprowadzonych obostrzeń warto świadomie przeżyć ten czas. To prawda, że dla niektórych obchód tegorocznych świąt wielkanocnych przybierze trochę inną formę, to jednak pamiętajmy, że treść przeżywanych uroczystości pozostaje niezmienna. Warto skoncentrować się właśnie na tej treści. Paradoksalnie ten brak możliwości fizycznego uczestniczenia w liturgii może okazać się dla nas szansą, aby jeszcze lepiej uświadomić sobie wartość sprawowanych sakramentów.
Jak dodaje ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej, jutro na jej terenie nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów, a w niedzielę procesji rezurekcyjnej. Część decyzji rzeczywiście odwołuje tradycyjne błogosławieństwo koszyków wielkanocnych. Niektóre zaś przypominają o limitach wprowadzonych w związku z pandemią. Na tym, jak będzie wyglądać Wielka Sobota w kościołach z księdzem Wojciechem Parfinowiczem z Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej, rozmawiała Aneta Łuczkowska.
Oczywiście do kościoła może wejść tylko tyle osób, na ile pozwalają przepisy, czyli jedna osoba na 20 metrów. Jeżeli pogoda pozwoli, to tak, będzie można część osób zostawić na dworze. Oczywiście z zachowaniem odstępów i z maseczkami, i ksiądz wyjdzie na zewnątrz i pobłogosławi te pokarmy. Pewnie w wielu miejscach tak się to właśnie odbędzie.
Rozumiem, że woda święcona będzie w użyciu.
To zależy, czy na to pozwalają przepisy, to znaczy jest to powiedziane w ten sposób, że jeżeli jest to możliwe, to można to zrobić, jeżeli byłoby jakieś zagrożenie z tym związane, to należy tego zaniechać. Nie jest to konieczne w obrzędzie błogosławieństwa pokarmów, nie wody święconej, więc nic się nie stanie, jak jej nie będzie.
Jest też takie inne wyjście dla tych, którzy się boją pójść, na przykład boją się, że mogliby się podczas takiego święcenia pokarmu w tym tłumie wiernych zarazić. Można takiego błogosławieństwa pokarmów dokonać samemu. Do tego nie trzeba być księdzem, że tak to ujmę, prawda?
Tak, są takie błogosławieństwa, które każdy wierny na mocy Chrztu Świętego może wykonać. Na naszej stronie internetowej diecezji pokaże się taki do pobrania obrzęd, taki domowy właśnie, który prowadzi głowa rodziny, tak, która w tym momencie pełni taką funkcję przy stole. To może być właśnie mama albo tata, albo też ktokolwiek inny. Tam jest taka specjalna modlitwa błogosławieństwa, którą ta osoba odczytuje. Też nie jest potrzebna do tego woda święcona. Tam jest też taki krótki fragment Pisma Świętego do odczytania. Więc tak, jeżeli ktoś nie może być w kościele tego dnia, to w tym roku wyjątkowo może w ten sposób wykonać to błogosławieństwo.
No to jaka będzie pogoda? Przeważnie deszczowa i wietrzna. Synoptycy przewidują, że przed nami jest najchłodniejszy dzień świątecznego weekendu.
Sobota będzie najchłodniejsza, szczególnie na północy kraju. Tam spadki temperatury nawet do około 5-6 stopni Celsjusza. Sobota, trudno nazwać ją wiosenną, to raczej taka jesienna, może przedwiosenna.
Niesprzyjająca na spacer na przykład.
Nie będzie sprzyjająca, bo praktycznie w całym kraju będzie przelotny opad deszczu, a na południu kraju samego śniegu, wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do powyżej nawet 15 cm.
Ale od niedzieli ocieplenie.
W niedzielę temperatury maksymalne do 10-11 stopni to będzie max.
Przewiduje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Michał pytał też przechodniów, czy zamierzają pójść do kościoła ze świątecznymi koszykami.
Wybieramy się jak najbardziej. Chcemy utrzymać tą tradycję, chcemy, żeby dzieci widziały w ogóle, jak to wygląda, jak przebiega tak to święcenie. Tym bardziej, że mamy małe dzieci, więc one wszystkiego się uczą.
Czyli zgodnie z reżimem sanitarnym, ale w kościele albo przed kościołem.
Tak, dokładnie.
Mamy bardzo duży kościół, przed kościołem też jest bardzo duży plac, więc myślę, że nie będzie problemu z zachowaniem dystansu społecznego.
A w koszyku wielkanocnym coś specjalnego, co musi być właśnie tutaj, w tej części Mazowsza?
Jajeczkę, baranek, chlebek, jajka wielkanocne ozdobione, ciasto wielkanocne, wędlina i sól i pieprz. Nie wiem, czy w innych też jest, ale my sól i pieprz, gdzie później te potrawy wielkanocne.
W jakim gronie spędzimy święta? Władze apelują o rozwagę i ograniczenie kontaktów.
No, skromnie, w domu z najbliższymi, żadnych wyjazdów.
A jakby było?
To pewnie by było rodzinnie, na wyjazdach. Na pewno człowiek by gdzieś pojechał, dalszą rodzinę odwiedził. W większym gronie. A tak w domu, skromnie.
W związku z tym, co się teraz dzieje, to niestety, ale nigdzie nie pojeździmy. No w domu na tą chwilę i nie planujemy żadnych większych wyjazdów, także święta takie bardzo kameralne, skromne, bez większych jakichś uczt.
Nie czujemy w ogóle świąt, już drugi rok. Nie czuję się tego.
Jakie to będą święta?
Spokojne i szybkie w gruncie rzeczy. Mi też raczej mało rodzinne, bo będę tylko z babcią i z mamą.
A dziś jeszcze robiliśmy zakupy w sklepach we Wrocławiu, ruch, ale bez tłoku, o czym informował nasz reporter Paweł Pycki.
Zazwyczaj robię wcześniej. Tak wypadło w tym roku, że piątek przed świętami. Trochę na ostatnią chwilę, ale jestem mile zaskoczona, bo mało ludzi.
Przypomniało się, żeby zakupić majonez. Ogólnie jest ruch.
ale są zabezpieczenia, każdy trzyma dystans, więc nie jest źle.
W tym roku te zakupy trochę skromniejsze, mniej ludzi będzie na święta?
Oczywiście, no wiadomo, są obostrzenia, dlatego musimy z tym żyć.
Co pani jeszcze dzisiaj kupowała?
No wszystko dzisiaj.
I to takie pierwsze zakupy główne przed świętami?
Tak, tak, żeby było wszystko na świeżo. Mamy kiełbaskę wędzoną, swojską.
Ten czas przedświątecznych zakupów to jest raczej taki lubiany czy nielubiany?
Szczerze? Nie, nielubiany. Chociaż w tym roku spędzam święta u mamy, więc troszeczkę tak lajtowo, ale jeżeli odbywają się u mnie w domu, no to niestety nerwówka jest. Ale ogólnie zakupy jeszcze w czasie tej pandemii nie są bardzo, bardzo miłe i przyjemne.
Dzisiaj urlop pracy został wzięty, więc trzeba było zrobić te zakupy przedświąteczne.
Co państwo dzisiaj kupowali?
Warzywa na sałatki, no tam jakieś napoje, wiadomo, trochę mięs.
Jak w sklepach sytuacja wygląda?
Nie, no nie jest najgorzej. Spodziewaliśmy się, że dzisiaj będzie więcej osób, ale jest w porządku.
Co pani dzisiaj kupowała?
Ostatki takie, mąki, kasze, cukier, takie rzeczy.
Ciasteczka kupiłem, daktyle i masełka cztery, więcej nic nie kupowałem. Czyli my wszystko mamy z małżonką. A to daktyle, wnuki jedzą, ciasteczka. Wnuki lubią jeść, no dziadek nie kupi.
Właśnie robimy takie już dzisiaj ostateczne zakupy, a poza tym to już wszystko mamy w domu.
No właśnie, to co dzisiaj jeszcze jest kupowane?
Dyżury, kiełbaska, jajka i trochę może jeszcze ciasta, no i nic więcej.
Nie obawia się pani tłoku w sklepie, patrząc na parking, no to ludzi jest sporo.
Jest konieczność, to się idzie.
Te zakupy duże w tym roku?
Nie, raczej się ograniczamy, bo będzie nas niedużo, nie? To wiadomo, że nikt nie robi na zapas, a to są praktycznie tylko dwa dni świąt, nie?
Coś jeszcze się przypomniało, czy planował pan na zakupy dzisiaj jechać?
Na zakupy. No głównie warzywa, owoce, a chociaż też nie brakuje napitków i sprzęt do sprzątania jakieś i prezenty świąteczne. Wydało się więcej niż planowano, ale tak to zwykle bywa.
Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiliśmy o rozpoczęciu spisu powszechnego, a dziś policja ostrzega przed oszustami, którzy mogą próbować wykorzystać Narodowy Spis Powszechny do wyłudzenia danych. Po pierwsze, można i warto samemu spisać się przez internet, mówi młodszy inspektor Leszek Ruziecki, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, znać parę szczegółów dotyczących samego spisu, w jakiej formie ten spis ma być przeprowadzony, jakie są alternatywy. Trzeba wiedzieć, że generalnie spis jest prowadzony wiodąco jako przez internet, czyli sami wchodzimy na stronę internetową spis.gov.pl i wykonujemy krok po kroku, po uprzednim krótkim procesie rejestracji wypełniamy wszystkie pytania. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, do komputera w domu, to taki spis internetowy może wykonać bezpiecznie w urzędach statystycznych, a także w urzędach administracji terytorialnej, samorządu terytorialnego, tak? Czyli w urzędzie gminy, w niektórych bibliotekach są stanowiska komputerowe, do których można podejść, usiąść w spokoju, bezpiecznie, także korzystając z doradztwa na miejscu, taki spis samodzielnie wykonać. Jeżeli nie możemy wyjść z domu, nie mamy dostępu do internetu, to taki spis możemy również przeprowadzić telefonicznie. Najlepiej zainicjować przeprowadzenie takiego spisu samodzielnie, czyli dzwonimy na infolinię, ogólnopolską infolinię spisową 22 279 99 99, gdzie wykonując odpowiednie polecenia automatu, możemy wybrać opcję przeprowadzenia spisu. Jeżeli nie wykonamy takiego spisu do końca września, bo do tego czasu mamy czas, żeby taki spis przeprowadzić, a jest on obowiązkowy dla wszystkich wymienionych w przepisach, to będą do nas prawdopodobnie po jakimś czasie próbowali dodzwonić się rachmistrzowie z urzędów statystycznych. I to też jest forma właściwa, jednakże trzeba mieć na uwadze to, że rachmistrz, jeżeli do nas sam zadzwoni, nie powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa przeprowadzać od razu rozmowy z rachmistrzem, którego jeszcze nie potwierdzimy, wykonywać spisu. Najlepiej jest po takiej rozmowie poprosić, zresztą rachmistrz pewnie sam przedstawi się z imienia, nazwiska, poda numer legitymacji służbowej, uzgodnić z rachmistrzem, że w tym momencie rozmowa będzie przerwana, bo respondent chce zweryfikować tożsamość. I tutaj znowu przychodzi nam z pomocą ta infolinia telefoniczna, którą podałem wcześniej. Dzwonimy na tą infolinię i na tej infolinii weryfikujemy tożsamość rachmistrza. I dopiero potem możemy ponownie skontaktować się z rachmistrzem, dokończyć spis.
Od dziś zamknięta dla ruchu turystycznego i narciarskiego jest znaczna część hali gąsienicowej. Tatrzański Park Narodowy wprowadził zakaz poruszania się po szlakach prowadzących od schroniska Murowaniec w kierunku Kościelca i Orlej Perci. Powodem jest to, że w pobliżu szlaku wybudziła się z zimowego snu niedźwiedzica z małymi niedźwiadkami. Taka sytuacja jest niebezpieczna i dla nich, i dla turystów, mówi zastępca dyrektora parku Filip Zięba.
No mamy w tym roku wyjątkową sytuację. Mamy niedźwiedzicę, która okazuje się zagabrowała bardzo blisko szlaku, w terenie łatwo dostępnym. Do tego urodziła w tym roku małe niedźwiadki. Te małe niedźwiadki są naprawdę małe, one mają o tej porze roku kilka kilogramów. Tak dla zobrazowania one są wielkości jamnika. No i to sąsiedztwo ze szlakiem, łatwo dostępny teren, to wszystko przemawia za tym, żeby ta niedźwiedzica miała spokój, żeby jej łatwiej było wyprowadzić te młode. A druga rzecz, chodzi też o bezpieczeństwo turystów. No, z niedźwiedziami jest tak, że takie maleństwa, one nie są jeszcze w stanie z matką podążać na jakąś większą odległość. Ale ta przestrzeń koło gawry, ona już jest o tej porze roku wykorzystywana przez nie i one tam zdobywają doświadczenie, żeby lepiej mogły funkcjonować no, w przyszłości. W związku z tym to nie jest tak, że one leżą cały czas w jednym miejscu w gawry, tylko będą wychodziły, a każde wyjście z gawry w miejscu, gdzie jest szlak bardzo uczęszczany, no, powoduje również stres u matki. No i gdybyśmy nie zamknęli tego szlaku, to nie jest wykluczone, że matka mogłaby pozostawić potomstwo. No a na tym nam naprawdę nie zależy, więc proszę uszanować tą decyzję i no, miejmy na uwadze, że jesteśmy na obszarze chronionym i pierwszeństwo w tej chwili ma przyroda. To jest te 5 minut, gdzie Tatry potrzebują oddechu.
I to już wszystko w tym podsumowaniu dnia. Życzę zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. Dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie podsumowania dnia we wtorek 6 kwietnia. Do usłyszenia.